Mateusz Dopieralski i Piotr Sibiński, przedstawiciele zespołu Bitamina, który to zespół składa się z trzech uczestników takiego artystycznego zamieszania. A kiedy grają koncerty, to uczestników robi się troszkę więcej i o tym też będziemy mówić. Ale najpierw powiedzmy od samego początku, skąd się wzięła Bitamina? Bo ja mam wrażenie, że to taki projekt przyjacielski. We wszystkich wywiadach opowiadacie i też jest taka energia w ogóle wokół tego pomysłu, że to po koleżeńsku siedliście, zrobiliście bity, opowiedzieliście o swoim życiu i tak się zaczęło od placu zabaw.
Piotr i ja poznaliśmy się przez internet, czyli przez takie medium bardzo, prawda, przyszłościowe, że tak powiem.
Wtedy już internet funkcjonował dosyć sprawnie i dużo muzyki można było samemu podawać ludziom do przesłuchania i tak trafiłem na Mateusza. To była czysto internetowa znajomość, gdzie ja usłyszałem coś, co on wrzucił sobie na jakiś serwis i tak później od słowa do słowa i skończyło się spotkaniem i jakimiś wspólnymi pierwszymi nagraniami.
Było was dwóch, a ten trzeci?
Trzeciego ja już znałem od dwóch lat, czyli Amara Ziębińskiego i Piotr kiedyś, jak już poznałem Piotrka w 2007, to Piotr miał pomysł, żeby zrobić live band, zespół na żywo, żeby coś ponagrywać na żywo. A tak się składało, że Amar już był bębniarzem wtedy, więc ja tylko powiedziałem, że no, to ja mam takiego kolegę, co będzie pasował tutaj do twoich wizji.
Już mieliśmy trzy osoby i to tak się rozrasta aż do dzisiaj, można powiedzieć. W taki bardzo podobny sposób, że ktoś kogoś zaprasza do spędzenia wspólnie czasu i okazuje się, że wtedy robimy muzykę.
Samo życie. Mhm. Samo życie też jest w utworach i w opowieściach, które proponujecie. Zaczęło się od placu zabaw, czyli młodzi, giętcy wyszli na plac zabaw. Co się stało?
Zaczęło się tak naprawdę od Listów Janusza. To jest album, który też trudno dorwać na mieście, bo tutaj dla mnie osobiście zaczęła się podróż w takie głębiny między słowami. Rapowałem i pisałem sobie teksty, ale nigdy nie przypisywałem tekstom takiej wagi jak po tym projekcie, jak usłyszałem, jak Piotrek dba o każdą jedną linijkę. Nie było linijek, które są nieważne i są zapełniaczami, tylko każda linijka coś oznacza. Dlatego tak to podkreślam, bo dla mnie to był taki początek myślenia bardzo koncepcyjnie też o płytach, o utworach.
Właśnie, koncept to jest takie słowo klucz troszeczkę, bo oprócz tego, że to formalnie było wszystko w linijkach poukładane, uczyliście się w ogóle robić taką muzykę wspólnie, ale to były wasze opowieści z życia wzięte. To się rzadko zdarza w hip-hopie, że to jest taka codzienność, nie? Idziemy na imprezę, chociaż imprezy też w tych opowieściach były, ale w jakiś sposób z szarych, codziennych spraw robiliście sprawy ważne.
Fajnie, bardzo miło. Bardzo
ale
miło.
Czy był to taki pomysł, czy po prostu tak wam wyszło taka potrzeba była, żeby opowiedzieć o tym świecie?
Ja miałem zrobiony album w 2007 roku, który zawierał 20 utworów. O wszystkim po projekcie Piotrka pomyślałem, dobra, a jakby to było, gdyby opowiadać tylko o rzeczach, które się zna, czyli tylko o rzeczach, które człowiek przeżył, tak naprawdę. Tematy, na które tak naprawdę ma prawo się wypowiedzieć, bo przeżył je, przeżył sytuację, zna z autopsji.
Wyrośliście w pewnym sensie z hip-hopu i wyszliście do ludzi, którzy byli naładowani być może trochę inną energią z takimi poetyckimi tekstami. I co? Zostaliście od razu zrozumieni, przyjęci dobrze?
Myślę, że coś, co przyczyniło się do tego, że ludziom było łatwiej nas zrozumieć, było to, że faktycznie zaczęliśmy mówić o tym, że jedliśmy jabłko i obieraliśmy. No, to są takie właśnie te codzienne rzeczy, w które też możemy wpisać to wspólne muzykowanie, że widzimy się i tak samo jak trzeba wykonać różne czynności, tak od zawsze był ten moment, że no to teraz dzieje się muzyka. I to w taką codzienność nam się to wdrożyło już bardzo dawno. To w pewnym momencie stało się bardziej uwypuklone i nagle robimy tego dużo więcej, bo jesteśmy tutaj, rozmawiamy, to było tak bardziej przyswajalne.
Nie wyglądało to jednak jak skok na playlisty, ponieważ w kolejnych płytach było bardzo dużo takich kawałków, które, umówmy się, nie były radiowe. Czasem trwały minutkę na przykład. Albo wręcz przeciwnie, trwały bardzo długo, albo były nieradiowe, ponieważ były niecenzuralne. Mhm. Jak myśleliście o karierze na początku?
Nawet w niektórych numerach, w których pojawia się takie przekleństwo i wiem, że to na starcie skreśla taki numer, to i tak ja osobiście decydowałem się świadomo na ten zabieg, bo mówię, no jeśli ja to skreślę, no to już robię coś wbrew sobie, więc do dzisiaj zresztą staramy się nie dbać o formę taką dla słuchacza. Jeśli taka wyniknie z nas, z naszej potrzeby, to jak najbardziej, ale staramy się jakby pamiętać o tym, że robimy to przede wszystkim dla naszej trójki. Kiedyś tak to było, że jak Piotrek nagrał jakiś numer, to wysyłał Amarowi i mnie. Jeśli ja nagrywałem numer, to tylko po to, żeby zaimponować chłopakom. I tak dalej. Jeśli Amar wysyłał bity, to tylko po to, żeby albo Piotrek, albo ja, żebyśmy coś na tym nagrali. Więc powrót do tego był bardzo fajny, żeby sobie uświadomić, dobrze, nie potrzebujemy nagród, nie potrzebujemy pierwszego miejsca na playliście. Ważne, że mogę spojrzeć przyjaciołom w oczy i powiedzieć, dobra, co, jest dobrze, czy jest wstyd?
I przeważnie było dobrze?
Właśnie to też działało w drugą stronę. Jeżeli przez dłuższy czas na przykład ja wysyłałem rzeczy i no, nie było długich rozmów i to po prostu nie zadziałało. Chłopakom ewidentnie byli gdzie indziej, jeśli chodzi o jakąś wrażliwość i podejście do muzyki. I tak naprawdę się zastanawiałem, co to może być. I dzięki temu nagle otworzyła się nowa możliwość i to wpłynęło na rozwój. I te rzeczy, które przepadły, bo przeszły przez filtr chłopaków, nagle tylko przyczyniły się do tego, że mogłem spojrzeć na niektóre rzeczy po prostu trochę inaczej i to wpłynęło na jakiś rozwój, który mam nadzieję, że trwa.